są nasze kochane siostry. One podzielą się tym, co jest w ich sercach. Patrzcie we dwie, a możecie po kolei, jakkolwiek.
Ja zacznę, chociaż właściwie to tutaj razem będziemy się dzielić taką rzeczą, która jest dla nas bardzo ważna. I już tak wchodzimy z tym, z Moniką od jakiegoś dłuższego czasu, żeby się właśnie podzielić w kościele i po nauczaniu pastora, też jakby po rozmowie z pastorem właśnie dostałyśmy pozwolenie na to, z czego się strasznie cieszymy, bo chciałbyśmy się podzielić tym, jak bardzo Bóg nas dotyka w kontekście jedności Kościoła, w kontekście relacji i naszego stosunku, naszego serca i tego, co się dzieje dzisiaj w Kościele katolickim. Bo mamy taki przywilej, że po prostu jesteśmy bardzo często, właśnie na co dzień, ja jestem codziennie, Monika też właśnie jest bardzo często, jesteśmy na Ostrowie Tumskim, który jest takim sercem Kościoła katolickiego, ze względu na to, że tam są wszystkie instytucje, ale też po prostu mamy przywilej po prostu służyć z ludźmi z tego Kościoła w miejscu modlitwy i powiem wam, że naprawdę to jest taki, właściwie chciałabym się bardziej podzielić swoim świadectwem niż tym, co jakby formalnie się dzieje, natomiast bardziej chciałabym po prostu powiedzieć wam jakby o swojej takiej podróży też trochę, dlatego że myślę, że jest to bardzo ważne w kontekście czasów, w których żyjemy i w kontekście tego, co dzisiaj się dzieje w Kościele i to w Kościele jako całości. Oczywiście nie obejdzie się bez cytatu z Biblii, ponieważ myślę, że to jest bardzo ważne. Takie dwie rzeczy na początku gdzieś tam mnie bardzo poruszają, bo my od dłuższego czasu w Domu Modlitwy modlimy się właśnie o jedność Kościoła i bardzo poruszają mnie takie dwie rzeczy. Jedna to jest to, że jesteśmy oblubienicą i że Jezus powróci po oblubienicy. I ja się zawsze zastanawiałam, po kogo Jezus powróci? Czy jak Jezus tu przyjdzie, to po który Kościół przyjdzie? I zawsze mnie to naprawdę nurtowało, czy Jezus po prostu przyjdzie do jednego Kościoła, do drugiego powie... Sorry. Jak to będzie wyglądać? I jakby zaczęło mnie to bardzo palić i tak poruszać w środku i zaczęłam się właśnie też dużo o to modlić, żeby Kościół był jedno, po to, żeby nie było właśnie takiej sytuacji, że ktoś zostanie opuszczony, dlatego że nie będzie po prostu częścią oblubienicy. Oczywiście nie my o tym decydujemy, ja nie wiem, jak to będzie, ale gdzieś jest w moim sercu takie pragnienie. I jak zaczęłam się też modlić właśnie o jedność Kościoła, to przyszedł mi fragment z Ewangelii Jana, to jest rozdział 17, od wersetu 20. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Słuchajcie, ta ostatnia część, że świat uwierzy, że Ojciec posłał Jezusa, kiedy wierzący będą jedno. Jak mnie to tak strasznie porusza i strasznie gdzieś właśnie... też motywuje do modlitwy o to, żeby Kościół był jedno. Jakby cała taka historia moja właśnie jest takim narastającym pragnieniem jedności Kościoła, ale też jakby z takim moim otwieraniem oczu na to, co się dzieje wokół nas. Właśnie większość ludzi, których znamy, to są katolicy i większość z nich, no jakby ludzie mają różną wiarę, ale my też jakby bardzo często przez pryzmat tych, których znamy, postrzegamy Kościół, że tam albo się nic nie dzieje, albo ci, którzy mają kontakt z przebudzonymi wspólnotami, właśnie wiedzą, że coś się dzieje. Jakby mój taki początek w ogóle patrzenia na Kościół katolicki innymi oczami, to właściwie zaczął się od tego, od mojej służby w Domu Modlitwy. W zasadzie jak zaczęliśmy się modlić, to większość z nas, czy wszyscy, byliśmy z kościołów protestanckich. W pewnym momencie wyszedł taki moment, kiedy nasi liderzy wrócili do kościoła katolickiego i powiem wam szczerze, to było strasznie trudne. Naprawdę, to było bardzo trudne doświadczenie. To było takie coś, co myślę, że wielu z nas też dotyka, że boimy się po prostu, że nagle my będziemy musieli wrócić do kościoła, z którego wyszliśmy. Większość z nas wyszła z kościoła katolickiego i to mnie bardzo długo mieliło. To było dla mnie tak trudne doświadczenie, po prostu lęk. Ja powiem wam szczerze, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czego ja się tak konkretnie bałam, ale się bałam, bardzo. I z czasem jakby, kiedy zaczęło się pewne rzeczy dziać, kiedy też wróciliśmy, czy przenieśliśmy się na Ostrów Tumski, kiedy też w Warszawie pojawiła się, w Domu Modlitwy w Warszawie pojawiła się taka grupa ludzi właśnie z Kościoła katolickiego, ja zaczęłam mieć z nimi relacje, to się zaczęło zupełnie zmieniać. Teraz tak a propos, większość miejsc modlitwy, takich, które właśnie dążą do modlitwy 24/7, to są, słuchajcie, katolickie miejsca modlitwy. To są Gliwice akurat i Zabrze to jest ekumeniczne miejsce. Katowice to są w większości właśnie ludzie z Kościoła katolickiego, Poznań, Kraków. W Warszawie też jest bardzo duża grupa właśnie ludzi ze wspólnoty katolickiej. Oni się stali moimi przyjaciółmi. Mamy taką koleżankę Agnieszkę w Warszawie, która w ogóle mówi o sobie, że jest katolickim betonem. Ale to jest, słuchajcie, najpotężniejszy wstawiennik, jakiego ja znam. I to jest niesamowite, co nas łączy. Łączy nas Jezus. I wiecie, to jest tak potężne, że łączymy się w modlitwie do Jezusa, w uwielbieniu Ojca, szukamy obecności Ducha, Duch nas porusza i po prostu te wszystkie inne rzeczy związane z doktrynami, one po prostu nie mają znaczenia. One po prostu są tak drugorzędne i to jest potężne. Co jeszcze takiego było niesamowitego właśnie w doświadczaniu ognia właśnie we wspólnotach katolickich? Jeździmy na obozy takie coroczne, na które od jakiegoś czasu przyjeżdża taka grupa, która się nazywa Armia Dzieci. Myślę, że większość z was ich zna, oni nagrywają teledyski dla dzieci. To jest taka grupa ludzi, właściwie rodzin, bardzo dużych rodzin, bardzo licznych rodzin. Oni służą w całej Polsce. Słuchajcie, ludzie o takim ogniu naprawdę rzadko się spotyka. Takiej potędze uwielbienia, takim namaszczeniu do chwały, nieustannej, głośnej. To jest naprawdę niesamowicie poruszające, bo oni są tak inspirujący. Zawsze myślałam, że fajnie byłoby do nas ich zaprosić, bo naprawdę to jest taki kop energetyczny. Są naprawdę niesamowici. Przyjeżdża też na konferencję ksiądz, który się nazywa ksiądz Peter Hocken. To jest bardzo też ciekawa osoba. To jest człowiek, który kiedyś był anglikaninem, a potem został księdzem katolickim. On jest w tej chwili takim potężnym mówcą, który mówi o Duchu Świętym. Mówi o poruszeniach Ducha Świętego i o jedności. I słuchajcie, kiedy tego się słucha właśnie z ust księdza katolickiego, rzeczy, które są tak potężnie namaszczone, to naprawdę jest po prostu... Najpierw człowiek siedzi, się zastanawia w ogóle, czy to naprawdę się dzieje, a potem po prostu to już nie ma znaczenia, kto to głosi. Że naprawdę to jest też tak budujące i tak niesamowicie zachęcające. Teraz byliśmy na konferencji Serce Dawida. Słuchajcie, to była też naprawdę niesamowita konferencja, która zgromadziła 1500 osób. 1500, prawda? Czy około 1400 osób. I to też była konferencja, która gromadziła w większości właściwie ludzi z Kościoła katolickiego. I naprawdę powiem wam, uwielbienie i chwała, jaka tam się unosiła. Ja też miałam taką możliwość, żeby posługiwać proroczo właśnie z młodymi, bardzo młodymi ludźmi z wspólnot katolickich. Powiem wam, naprawdę jestem poruszona tym, jak oni znają słowo. Tym, jak Bóg ich używa. My nawet nie wiemy po prostu, ile jest wspólnot w tej chwili, które po prostu mają studium biblijne. Ludzie otwierali takie księgi, ja tam siedziałam i mówię, o ludzie, kiedy ja ostatnio tą księgę czytałam? A oni zaczynali po prostu prorokować właśnie na podstawie słowa z takich miejsc, że widać było, że są naprawdę niesamowicie gdzieś tam zagłębieni też w słowie. To też było niesamowicie poruszające. Młodzi ludzie, którzy prowadzili uwielbienie na tej konferencji, to też to są ludzie, którzy poświęcają swoje życie, są w miejscu ukrycia, a słuchajcie, wychodzą na scenę i jest tak potężna Boża obecność, tak potężna chwała, że naprawdę jest niesamowicie poruszające. Co mnie też jakby bardzo w tym wszystkim dotyka, to jest to, że po pierwsze, wiecie co, fajnie jest wiedzieć i fajnie też otwierać serce na takie rzeczy, żeby mieć udział w tym, co się dzieje. Bo tak naprawdę ci wszyscy młodzi ludzie, czy starsi ludzie, ktokolwiek jest gdzieś przebudzony w jakimkolwiek kościele, to słuchajcie, jest owoc naszych modlitw. To jest naprawdę owoc naszych modlitw. I powiem wam taką ciekawą historię, to też akurat nie było nauczanie chyba Petera Hockena, ale jest taka historia i chciałam wam to powiedzieć, że jako takie świadectwo ku zachęcie, że to jest tak, że my się często modlimy o coś, a Bóg gdzieś w innej części kościoła porusza ludzi i to jest okej. I to jest dobre. I że właśnie chodzi o to, żeby mieć takie serce, które nie będzie zazdrościć. I mieć takie serce, które będzie patrzeć na Kościół jako na całość, że my wszyscy jesteśmy oblubienicą. Kiedyś ktoś bardzo pięknie powiedział, że wszyscy, którzy modlą się Ojcze Nasz, są braćmi. No bo słuchajcie, to jakby, jeżeli wzywamy tego samego Ojca, to jesteśmy braćmi. Wiele nas różni. Wiadomo, ludzie są na różnym poziomie wiary, ale po prostu jesteśmy braćmi. I właśnie była taka ciekawa postać, to też mnie gdzieś tam poruszyło, jak się w ogóle śledzi historię Kościoła, to jest dużo takich sytuacji, z których właśnie można wywnioskować, jak Bóg się niesamowicie porusza właśnie w kierunku jedności. Była taka zakonnica, Ona żyła pod koniec XIX wieku i na początku XX, nazywała się Elena Guera. I to była kobieta, która była potężnie poruszona tym, żeby właśnie pobudzić Kościół do szukania Ducha Świętego, do wstawiennictwa i do jedności. I ona pisała listy do papieża chyba Leona XII, napisała 12 listów i właśnie w tej intencji. I ona była tak niesamowicie gorąca dla tej inicjatywy, że też zorganizowała spotkanie w Jeruzalem, właśnie w tym miejscu, gdzie było wylanie ducha, właśnie po to, żeby znowu pobudzić Kościół do szukania Ducha Świętego, żeby przyszło to wylanie ducha, które było kiedyś. I też z jej inicjatywy 1 stycznia 1901 roku papież właśnie Leon XII, czy Leon XIII? XIII, przepraszam. Właśnie z jej inicjatywy, z powodu jej zachęty, wypowiedział taką modlitwę Veni Creator Spiritus. I to się działo na zakończenie chyba jakiegoś synodu. W każdym razie to była jakaś poważne zgromadzenie i on się po prostu pomodlił. Veni Creator Spiritus, to znaczy przyjdź Duchu Święty. Słuchajcie, tego samego dnia dokładnie, na drugiej półkuli, w miejscowości Topeka, szkołę biblijną, zstąpił Duch Święty. I to z taką mocą, że się mówi, że to jest po prostu początek ruchu zielonoświątkowego. Dokładnie tego samego dnia. Więc zobaczcie, że Bóg po prostu patrzy na Kościół jako na jedność. I że ci młodzi ludzie, których my właśnie poznajemy, czy znamy właśnie, czy z konferencji, czy z nimi, czy nie tylko młodzi, czy z nimi służymy, bo się często spotykamy gdzieś na wspólnych modlitwach, widzimy, wiecie co, że szczególnie młodzi ludzie, że to nie jest tak, że to jest jakieś zupełnie nowe zjawisko i oni robią po prostu coś totalnie nowego. Słuchajcie, oni czerpią z tego wszystkiego, czerpią po prostu z Kościoła. Ja widzę, ile oni czerpią z nauczań Kościoła. Ja widzę, że oni są gdzieś na takim poziomie, jakby byli piętro już wyżej. Że to, co myśmy, czy w latach 90. kto z was doświadczył tego przebudzenia, co myśmy przerabiali, czego myśmy się uczyli, oni to już po prostu robią. Oni już chodzą właśnie w takim potężnym namaszczeniu do ewangelizacji i uzdrowienia. Ale robią to właśnie w taki sposób dla mnie zaskakujący, że tak jakby się już od razu nauczyli tego, czego myśmy się przez długi czas musieli uczyć. I to jest takie niesamowite, że się na to, człowiek na to patrzy i mówi tak, to jest owoc życia Kościoła. Że wielu z nas naprawdę położyło życie modląc się o przebudzenie, wielu z nas położyło życie modląc się właśnie o jedność Kościoła w różnych miejscach, a teraz możemy widzieć właśnie tych młodych ludzi, którzy tak potężnie posługują. Wiecie co, naprawdę, to jest tak radujące serce i wiadomo, naprawdę to jest ludzkie, że czasami się tak patrzymy, mówimy, oni to mają, my tego nie mamy, ale wiecie co, to nie jest tak, że Bóg nam czegoś nie daje, a im daje. Po prostu jest taki czas, że dzisiaj to się objawia w tym Kościele, ale wierzę, że Bóg też, każdy Kościół chce błogosławić, chce stawiać w takim miejscu właśnie ognia i żarliwości. Każdy Kościół, każde miejsce. Ale właśnie ważne jest to, żebyśmy się na to otworzyli, żebyśmy zobaczyli, że to są nasi bracia, że to są ci, którzy są też oblubienicą, po którą przyjdzie Jezus. I że to jest radość potężna w niebie, że tam się dzieją takie rzeczy i że u nas się będą działy takie rzeczy. Ale najważniejsze, słuchajcie, w tym wszystkim jest to, że będziemy jedno. Bo jak my będziemy jedno, tak jak Jezus powiedział, Ojcze, jak oni będą jedno, to będzie objawione, że ja przyszedłem od Ciebie. Amen.
Ja mam na imię Monika, dla tych, którzy mnie nie znają. W kanonie jestem od 14 lat, w domu modlitwy od 8. Chciałabym dopowiedzieć do tego świadectwa, które powiedziała Sylwia, i dać świadectwo też, bo mamy właśnie, tak jak już wspomniała Sylwia, mamy ten przywilej, że dzięki temu, że dom modlitwy skupia zarówno katolików, jak i właśnie osoby z kościołów ewangelicznych, mamy przywilej i naprawdę łaskę Bożą zobaczenia tego, co się dzieje w Kościele katolickim, dlatego że prawdopodobnie byśmy nie widziały. I prawdopodobnie to, co dzieje się w Polsce, może nie miałybyśmy takiego wejrzenia, ale dzięki temu, że jesteśmy w tym miejscu właśnie, gdzie łączą się katolicy i dom modlitwy też działa i przyciąga katolików, no to dzięki temu mamy możliwość. Też dzięki temu, że wierzę, że tak jak pastor tutaj opowiadał swoje świadectwo i opowiadał ten czas, kiedy powstawały do modlitwy, kiedy gdzieś poparł te inicjatywy, kiedy Bóg do niego mówił, wierzę, że też dzięki jego decyzji mogłyśmy być w tym miejscu, że prawdopodobnie gdyby pastor nie stanął za nami, nie wiadomo, gdzie byśmy się znalazły, nie wiadomo, czy byśmy w tym trwały. Także dzięki jego decyzji mogłyśmy wytrwać w tym miejscu, przynajmniej ja mogę mówić o sobie. I jako dom modlitwy od długiego czasu modlimy się o jedność, jedność w Kościele, jedność w Polsce. Mi szczególnie w tym roku Bóg zaczął wkładać i nie wiem, tu Sylwia powiedziała właściwie moje świadectwo, które Bóg powiedział do mnie, kiedy modliłam się na temat serca Boga Ojca i poczułam taki ból w jego sercu, że właśnie dzieci, wszyscy ci, którzy mówią do niego przez Chrystusa, Ojcze, Abba, Tatusiu, że nie są jedno. I poczułam jego taką tęsknotę za tym, żebyśmy jako dzieci, jego dzieci, które mówią Abba, Tatusiu w różnych kościołach w Polsce, abyśmy byli prawdziwie jego rodziną, bo on tak naprawdę stworzył nas do relacji z sobą, a ze sobą jako jedną rodzinę. I te wszystkie te słowa, które mówią, są w piśmie na temat niech brat uniża się za wyższego, niech brat uważa siebie za niższego. I że bądźcie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który tak bardzo się uniżył, że przyjął postać sługi. I takiego bądźcie względem siebie jako rodzina, usposobienia w Jezusie Chrystusie, który tak bardzo się uniżył. Chociaż miał wszystko, chociaż był Bogiem, chociaż mógł wypowiedzieć słowo i zrobić wszystko, to on tak bardzo się uniżył i z tego zrezygnował. I takiego bądźcie. I niech brat uważa brata za wyższego. I tak poczułam takie brzemię Ojca za tym, aby się zamanifestowało to w Kościele, abyśmy byli rodziną. Mi gdzieś Bóg w szczególny sposób włożył Polskę i od wielu lat modlę się o przebudzenie w Polsce. Jak była ta tragedia, kiedy rząd został ten wypadek samolotowy na 2 tygodnie przed tym wypadkiem, miałam sen, w którym widziałam Polskę, która jest w żałobie, widziałam, jak biorę sztandar Polski, jak staję w wyłomie przedsionku i wołam raz z innymi ludźmi za Polską, za tym krajem. I to było takie wezwanie wtedy do narodu polskiego, do wszystkich, jakby nas, chrześcijan, do mnie, aby stawać za tym krajem i się modlić. I wierzę, że jakby to, co widzimy w Kościele katolickim, to nie jest oczywiście owoc tylko naszych modlitw, waszych modlitw, tego, co Sylwia wcześniej wspomniała. Ale ja zawsze modliłam się i wierzę, że to, co się dzieje, jest też, mamy w tym jakiś swój udział, tego, co dzieje się. Ja zawsze się modliłam i to było takim, też to pastor się modlił, żebyśmy byli jego głosem i jego rękami. I teraz są dwie bardzo mocne wspólnoty katolickie, które nazywają się Głos Pana i Głos na Pustyni, którzy nazywają się i którzy właśnie posługują i są głosem, gdyż właśnie tak jak Sylwia wspomniała, mają taki, kto oni nazywają charyzmat uzdrawiania, głoszenia Ewangelii i taki ogień, taki żar, słuchajcie, naprawdę, ogień i żar za Bogiem. Oni po prostu położyli swoje życie, dokładnie, za szukaniem Jego obecności, za głoszeniem Królestwa. I też to, co Sylwia wspomniała, to, co jest dla mnie naprawdę też wielką zachętą, bo tak jak mówi tutaj słowo, że tak spojrzę do notatek, że stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych w Mateusza, i że Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo i wtedy nastanie koniec. I że oni właśnie, wiecie co, uchwycili to synostwo, że oni po prostu uchwycili to, co mają w Jezusie i idą i głoszą w znakach i cudach, i naprawdę w znakach i cudach. I naprawdę, wiecie, rzeczy metalowe wychodzą z organizmu. Ludzie głusi odzyskują słuch, ludzie, którzy mają wady wzroku, widzą. Dzieją się cuda stwórcze. Jest taki chłopak, bardzo młody, niektórym z was o nim wspominałam, Marcin Zieliński, to jest 24-latek, który 4 lata chodził po ulicy. On położył ręce na 1000 ludzi. Jako 15-latek chodził do szpitala i kładł i prosił i mówił, że on się musi pomodlić. On, Bóg z nim wzbudzał w taki ogień i żar. 4 lata nie widział żadnego uzdrowienia. Po 4 latach nagle pomodlił się za panią woźną i po prostu i pani woźna została tak uzdrowiona, czuła ciepło i teraz jeździ od kościoła do kościoła. Przy kościołach katolickich są wspólnoty w większości, tak to wygląda, że są kościoły, przy nich są wspólnoty, to są wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, tak to możemy nazwać, które po prostu są przebudzone, gdzie manifestują się owoce Ducha Świętego, ludzi, którzy szukają Boga tak jakby całym sercem. I on jeździ po tych wspólnotach od wielu lat, między innymi w Polsce, ale też za granicę i prowadzi warsztaty na temat uzdrowienia. Możecie sobie wpisać w internecie i tam, wiecie, tam nie jest, no nie wiem, ile nas tutaj jest, no tam jest kościół na 1500 ludzi. 1500 ludzi. Wpiszcie sobie Marcin Zieliński, warsztaty uzdrowienia Łódź. Zobaczycie, 1500 ludzi, którzy księża dotknięci chwałą Boga, mówiący w językach, prorokujący, ludzie, którzy wychodzą na ulicę po takich warsztatach, głoszą Ewangelię, którzy uchwycili to, wiecie, że są synami i córkami Boga żywego. I my naprawdę nie możemy sobie już pozwolić, ja wierzę, że już nie możemy sobie pozwolić na to, żeby dać diabłu sobie odebrać nasze dziedzictwo, żeby się skupiać na poczucie winy, żeby przychodzić do Boga i myśleć, o Boże, ja to dzisiaj nie spędziłam z Tobą tyle godzin, a wczoraj to zrobiłam i diabeł ciach, ciach. Nie możemy sobie, świat już po prostu musimy wiedzieć, jak bardzo jesteśmy cenni dla Boga, kim jesteśmy, co mamy i iść to dać światu, bo naprawdę oni czekają na to, czekają na królestwo. Czekają, jeśli my tego nie zrobimy, to kto to zrobi? No póki to widzę naprawdę w Kościele katolickim wielki ogień za tym, i powiem, że dla mnie, jak zobaczyłam to, co się dzieje, to było takie konfrontujące. Jak zobaczyłam Marcina Zielińskiego i to sobie pomyślałam, gdzie ja jestem z moją wiarą? Gdzie ja jestem? Czy ja mam taką wiarę, żeby takie rzeczy robić, bo tam pomodliłam się za parę osób i nie zostali uzdrowieni, o to nie działa, o to już nie będę tego robić. A naprawdę tam są ludzie tak pełni ognia. Jeszcze chciałam wam powiedzieć to, co jakby pastor wspominał i to faktycznie, co dzieje się, zorganizowane są kursy alfa. I to są kursy, które są organizowane w każdej większej, właściwie w każdej wspólnocie, w kościele, przez dominikanów, przez różne kursy alfa, na których jest modlitwa o przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, które kończą się weekendem na Górze Świętej Anny, gdzie jest wylanie ducha. I myśmy jako dom modlitwy byli zaproszeni na Górę Świętej Anny, gdzie posługiwaliśmy razem z katolikami, ramię w ramię, po prostu jak armia dzieci bożych. I no, to uwielbienie, które się tam działo, to jest dotknięcie przez tych ludzi Bogiem żywym, głód słowa, głód Boga, bo kiedy widzisz świadectwo ducha, kiedy widzisz tych ludzi, kiedy widzisz jak, i na jakby takie było to, że oni byli otwarci na nas, oni wiedzieli, że my jesteśmy z kościoła ewangelicznego, ale oni nam pozwolili jako bracia usługiwać razem. Oni wiedzieli i pozwolili. I takie, słuchajcie, tam było 500 osób i takie wylanie ducha trwa od iluś tam lat i te tydzień za tygodniem, te kursy alfa tam mają swój finał. Także zobaczcie, były konferencje organizowane, między innymi ta nasza, na której było 1400 osób, też tutaj między innymi ja posługiwałam też w pokojach proroczych i tak samo po prostu jako bracia w jednym duchu posługiwaliśmy ludziom i nie było różnicy, że to jest ktoś katolik czy nie. Ten sam duch i tak samo właściwie byłam dotykana czasami ich objawieniem, po prostu uzupełnialiśmy się nawzajem. Wiecie, naprawdę Teraz była też taka, oni też organizują taką strefę chwały, na której też to są konferencje po 1000-1500 osób. To wiecie, gdzie ludzie po prostu, gdzie Boża obecność, kiedy wchodzicie w obecność Boga i wiecie, że tam jest żywy Bóg, że tam jest żywy Jezus. Te rzeczy, które się działy teraz, między innymi to właśnie wielka pokuta, o której wspominał pastor w tamtym tygodniu. Wiecie, tysiące Polaków, tysiące zgromadzonych w Jasnej Górze i wołających o przebaczenie i proszę o pokuta za Polskę, za grzechy nasze. Ja pamiętam kiedyś, Bóg mi włożył jeszcze, jak się modliłam za Polskę, za nasze grzechy, taką, wiecie, takie, które mamy gdzieś narodowe. I modliłam się do Boga właśnie i sama jakby pokutowałam. To jeszcze było na początku, kiedy zaczęliśmy się modlić jako dom modlitwy. I oni teraz zrobili to samo, tylko to nie byłam ja jedna, tylko to było tysiące Polaków zgromadzonych, którzy się modlili i którzy byli pełni pokory przed żywym Bogiem. I to, co się stało, że Polska, że władze Kościoła katolickiego wraz z władzami naszego kraju obwołały Jezusa królem i panem naszego kraju, no to jest naprawdę, słuchajcie, wiekopomne. Tego nie ma w innych krajach nawet, tak jak jest teraz. Także Jezus Chrystus jest królem Polski, duchowego królestwa. Cotygodniowe msze z modlitwą za chorych, gdzie kapłani posługują tymi charyzmatami. My mamy właśnie, tak jak wspomniała Sylwia, domy modlitwy, które powstały, w których też skupiają głównie właśnie katolików, gdzie księża, my jako dom modlitwy nawet mieliśmy wpływ na głoszenie i słowa i też jakby modlitwę. Modlimy się zawsze też o księży, ale też tutaj posługiwaliśmy w seminarium duchownym, dawaliśmy słowo, zachęty, słowo prorocze. Ja byłam też bardzo dotknięta pokorą księży, bo między innymi w Warszawie, w tych pokojach proroczych, przyszło trzech, miałam w pokoju, znaczy między innymi tam było trzech ojców, którzy byli tak po prostu dotknięci tym, że Bóg ich używa, że ich posyła. I z taką pokorą, po prostu to było zadziwiające, wiecie, ich pokora. I też miłość taka, naprawdę, no mogę wam zaświadczyć, że ja nie rozumiem, dlaczego się tak dzieje, ale mogę zaświadczyć, że dla Boga najważniejsza jest miłość. I wiecie co, no i tak jak na kościołów ewangelicznych jest, nie wiem, tam statystycznie 0,4%, czy... To katolików jest no zdecydowanie cała Polska. I widzę, że to, co się dzieje tam, jest po prostu pewnego rodzaju przebudzeniem. I to żniwo, które bieleje, do którego myślę, że wszyscy gdzieś czujemy, że przychodzi żniwo, że przychodzi, to muszę powiedzieć, że oni naprawdę są przygotowani. Oni są przygotowani, oni są w wierze, oni jeżdżą na te same konferencje, oni większość tych wspólnot... Można przedstawicieli tych wspólnot zobaczyć, na przykład widziałam na konferencji z Clarkiem, czy na konferencji z Hoganem. Oni jeżdżą, oni się modlą i naprawdę dla mnie są zachętą. Taką są zachętą, że muszę wam powiedzieć, że jakby sama się poczułam zawstydzona i mówię, Boże, jak oni mogą, no to ja też. To ja też nie chcę. Ja chcę być przygotowana na czas żniwa. Chcę być rozpalona, Boże, tak jak Ty jesteś. Tak jak On i po prostu, żeby, bo ten czas przyjdzie. Ja wierzę, że przychodzi taki czas, że te znaki cuda, które zobaczyliśmy kiedyś, kiedy słyszeliśmy o czasach apostolskich, że to przychodzi. Że zobaczymy, naprawdę, że zobaczymy i wierzę, że ci, którzy będą przygotowani, wejdą w to. Którzy będą przygotowani, którzy będą oczyszczeni, którzy będą mieli wiarę, którzy wejdą w to dziedzictwo i będą kłaść ręce na chorych i będą wstawać ludzie z wózków i to już nie będzie tak, że jak kogoś zbudzisz z martwych, to że to będzie jakiś wielki, to będzie każdy, to może być każdy z nas. I chcę wam też, bo jak byłam na tej konferencji z Hoganem i później słyszałam, że były świadectwa mówione, chciałam też zaświadczyć o tym właśnie, bo akurat w czasie tej konferencji dostałam SMS-a od mojego wujka, czyli o śmierci mojego wujka. SMS-a od mojej rodziny, że mój wujek umarł. No i tak sobie myślę, Boże, że byliśmy z Beatką i ja mówię, no muszę się pomodlić, żeby mi Bóg powiedział, co mam robić, bo w sumie na tej konferencji mało było, jak wskrzeszać, jak to robić. I mówię, Boże, no jak jestem na tej konferencji, wiem, że Ty pokonałeś śmierć, no jestem tutaj, nie mogę tak tego być na konferencji i nic z tym nie zrobić. Po prostu Ty wyposażasz, mówisz, powołujesz, no i co ja mam tak teraz nic z tym nie zrobić, po prostu być i usłyszeć i pójść sobie. Mówię, nie, Ty pokonałeś śmierć, nie wiem, no nie, starałam się odebrać coś od Boga, jak mam to zrobić i czy mam to zrobić, ale nic nie usłyszałam. Mówię, dobrze, ale jestem, pójdę. Pójdę, trudno. Że mój wujek był w Prudniku, z Prudnika, no trzeba było tam dojechać na ten. Jeszcze były straszne korki, także... no i to już było na 5 dni, także jak w sumie tam przyjechałam, to już było 5 dni, kiedy wujek umarł. No i była trumna, bo to wszystko tak jakoś, że miałam tylko do pogrzebu około 50 minut. Więc stanęłam przy tej trumnie i tam każdy, wiecie, podchodził jak to na ten i tak żegnał się z wujkiem i tak aha, i odchodził. No i gdzieś ludzie wokół się modlili na różańcu. No i tak po prostu myślę sobie, no trudno, no będę się modliła tak, jak potrafię. Położyłam rękę na mojego wujka, zamknęłam oczy. No i się modliłam przez 50 minut, póki mnie ksiądz nie usunął stamtąd. Modliłam się tak, jak potrafiłam. W językach, ogłaszałam życie i jak mogłam, no tak jak wiecie, duch mnie pobudzał, bo nie wiedziałam, jak się modlić. No i nic, niestety wujek nie został ożywiony, natomiast ja miałam cały czas, wiecie, bo to w ciele miałam takie myśli, zaraz mnie ktoś usunie, pomyślą, że jest jakaś dziwna, jestem, stoję tu i zawadzam dojście do trumny, zaraz rodzina mnie usunie, bo ja tutaj jeszcze modlę się w językach i po prostu zaraz, i wiecie, takie myśli, czy ciało mówiło zupełnie co innego, no ale w końcu naprawdę byłam zdziwiona, że dla mojej rodziny to było świadectwo, a przede wszystkim było świadectwo tego, że ktoś tyle się modli, że moja kuzynka do mnie podeszła i mówi, ja ci tak bardzo chcę podziękować. Ty się 45 minut modliłaś za mojego ojca. Tak bardzo chcę ci podziękować. Ja mówię, co pomyślałam, gdybyś wiedziała o co, no to nie wiem, ale myślę, że to by było dla niej jeszcze większe świadectwo. No natomiast wróciłam do domu i tak wiecie, też tak w ciele zmęczona, ja mówię, Boże, wiecie, siadłam tak przed Bogiem w moim pokoju i mówię tak, Boże, i już miałam się, wiecie, podzielić sercem, jak to wszystko, jak to w ogóle, jaki ciężki dzień, jak to w ogóle, jak nie poszło, jak... Boża obecność mnie po prostu zalała mnie Boża obecność i Bóg zaczął mi mówić, że mi tak bardzo dziękuję, że On mi nic nie powiedział, kompletnie, ale że ja stanęłam w wierze i że zrobiłam po prostu, pomimo tego, że nie wiedziałam, co on do mnie mówi, że on mnie tym nie podtrzymywał, to ja już z wiarą stanęłam i że to jego dotknęło, jego serca, to moja wiara, po prostu moje tak, że ja powiedziałam mu tak, bo to on jest tym, który wskrzeszy, ale że ja powiedziałam, okej, będę twoimi rękami, wstanę w wierze i przyszła taka obecność, taka radość, taka radość, wiecie, i przyszedł jakby wypełnienie tego dnia, taki olejek radości. Także ja przez 20 minut śmiałam się w Bożej obecności. I to było dla mnie taką nagrodą, wiecie, całego trudu, całego dnia tego. I sobie pomyślałam, Boże, warto, po prostu warto. Warto, naprawdę. Zgubiłam wątek. Jeszcze chciałam wam powiedzieć odnośnie właśnie tego, co w Kościele katolickim też, bo my jako dom modlitwy, ja dzisiaj od jakiegoś czasu też tak Bóg mnie wzywa, żeby ewangelizować w każdym miejscu, także gdziekolwiek jestem, to staram się mówić o Jezusie i wiecie, nie wiem jak wy, pewnie też do was Bóg mówi odnośnie ewangelizacji, ale wiecie, ja się wyzbyłam takiego poczucia, że ja jestem odpowiedzialna za to, co się stanie. Naprawdę. I myślę, że właśnie to chcę powiedzieć, że ci ludzie z Kościoła katolickiego chyba mnie tego nauczyli. Że po prostu nieważne, my mówimy tak, Boże, Ty uzdrawiasz. Ja Ci mówię tak, a Ty uzdrawiasz. Ja Ci mówię swoje tak. Ja, kiedy mówię Bogu tak, wiecie, ja wierzę, że On z tego się tak cieszy i ma taką radochę i to jest nasza nagroda, to jest nasza najwyższa nagroda, bo to nie my uzdrawiamy, nie my wskrzeszamy, tylko On. Jemu wystarczy powiedzieć tak i oddać to Jemu i być wolnym od tego, co się stanie, bo to tak naprawdę Jego zdziałanie. I myślę, że właśnie to między innymi ten Marcin Zieliński też tak robi i to jest takie uwalniające. I tak naprawdę głównym motorem, też ja modlę się o to, tego wszystkiego jest miłość jakby, bo Jezus to robił, wiecie, uzdrawiał ze współczucia. Jego serce było poruszone współczuciem i dlatego uzdrawiał. Nie po to, żeby tam 7 upadło, a 10 i żeby była super służba, tylko że wiecie, z miłości to robił, z miłości. I też jeszcze powiem wam takie właśnie, jak kiedyś szukałam tam pani taka z nieruchomości, pokazywała mi coś tam i widziałam, że ma córkę, która ma chorą nogę. I też tak myślę, to była kwestia takiej, wiecie, decyzji. Się patrzę na nią, ona mi coś tam pokazuje i to była taka kwestia decyzji, co zrobisz? Już miałam odchodzić i teraz tak ciało ci mówi, no co ty, weź tutaj, wyjdziesz na kretynkę, co ty w ogóle tutaj robisz? A duch ci mówi, zrób, ale znowu moje myśli jakieś takie. A Duch Święty mówi, zaświadcz o mnie. No i się pytam, mówię, przepraszam bardzo, bo widzę, że pani córka tu jest, ma nogę chorą i ja wierzę, że, nie wiem, czy wierzy pani w Boga. Ona mówi, tak, wierzę, jestem katoliczką. I mówi, ja mówię, wie pani co, bo ja wierzę, że Jezus uzdrawia i czy mogę się pomodlić za córkę? I mówi, tak, oczywiście. To córka była w samochodzie, więc ja tak wparowałam, mówię, cześć, jestem Monika, chcę się za ciebie pomodlić. Położyłam jej rękę i zaczęłam się za nią modlić. Po czym zupełnie czułam się w ciele, wiecie, mówię, co, boli cię dalej? Ona mówi, no wiesz co, nie wiem, bo mam ortezę, nie wiem. Ale i zupełnie w ciele nic, jakby nie miałam natychmiastowego potwierdzenia tego. Natomiast ta kobieta za 2 dni zadzwoniła i powiedziała, wiesz co, bardzo ci dziękuję za to. Było to dla mnie wielkim świadectwem. Moja córka pierwszą noc mogła spać bez bólu. I to też... Także to też takie dla mnie było, że wiecie, że warto, naprawdę warto. I kończąc już powoli, wiem, że teraz właśnie dzisiaj Komisja Duszpasterstwa Episkopatu Polski przygotowała program na ten rok w Kościele Katolickim, który jest zatytułowany Idźcie i głoście. I jest to wezwanie dla katolików do ewangelizacji. Między innymi ten dokument mówi, że każdy, kto jest ochrzczony, jest misjonarzem. Każdy. Także to już nie jest tylko, że to wspólnoty, ale to już episkopat nawołuje Kościół katolicki do tego, aby szli i głosili Jezusa. Także no wierzę, że naprawdę jest czas żniwa i się zbliża i to, co ja widzę, to w Kościele katolickim jest pospolite ruszenie. Wiecie, oni po prostu stają w synostwie i po prostu pospolicie się ruszają, aby stanąć w tym miejscu. I tak, jeszcze chciałam was bo tutaj poprosić też o pomoc, bo my jako dom modlitwy otworzyliśmy taką linię modlitewną, gdzie ja tutaj też posługuję na ten telefon, to jest jak ktoś potrzebuje modlitwy. I wiecie, to dzwonią katolicy, głównie katolicy na ten telefon. I w większości osób, które dzwonią, one przyjęły Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I ludzie gdzieś tam z ulicy, którzy znają Jezusa i którzy mówią innymi językami na przykład, którzy nie są ze wspólnot, są gdzieś tam z ulicy. I też było, jakby Bóg jakby się przyznaje do tego dzieła, parę świadectw takich, tutaj dzwoniła pani, która starała się z mężem o dziecko, starali się od 8 czy 9 lat. I ja się jej, i jakby nie miała żadnych przeciwwskazań, natomiast no nie mogła zajść w ciążę. I gdzieś tak Bóg, ja się pytam, czy ona jakby powierzyła swoje życie Jezusowi, a ona mówi tak. W czasach studenckich tutaj byliśmy bardzo zaangażowani, to teraz troszkę mniej, bo obowiązki, bo tam rodzina, bo coś tam, ale tak no nadal oczywiście. No ja miałam takie przeświadczenie, żeby odnowić to, że mój dom będzie służył Bogu cały. No i ona to pomodliła się jakby za mną. Po czym dała mi SMS-em znać, że jest w ciąży. Tak, także, także widzę, że Bóg się przyznaje do tego dzieła. Też wiele osób dzwoniło w sprawie uzdrowienia, gdzieś później dawali znać, że jest dużo lepiej, że jest poprawa. Także bardzo bym was prosiła, jeśli macie na przykład wśród swoich znajomych osoby gdzieś, które potrzebują modlitwy, to ja tutaj zostawię te wizytówki naszego domu modlitwy, jest tą linią modlitewną. To jakbyście mogli to wśród waszych znajomych albo rodziny rozpowszechnić, to bym była bardzo wdzięczna.
Dziękujemy wam bardzo. Jesteście zachęceni? Amen. Dziękujemy bardzo. Myślę, że Bogu należy się chwała w tym miejscu. Wiecie, kochani, zanim zbierzemy kolektę, poproszę Piotra, żeby to zrobił, to podzielę się takimi myślami, które mi przyszły, jak żeście się dzieliły. Wiecie, to miejsce, świętowaliśmy niedawno 20-lecie. Jestem w tym miejscu od samego początku, ale wszystko to, co mogłem doświadczyć z Bogiem, może tak, te najważniejsze rzeczy, a więc przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, chrzest w Duchu Świętym, doświadczenie uzdrowień, kiedy modliłem się o chorych, to wszystko działo się, kiedy byłem jeszcze w Kościele katolickim we wspólnocie. Jednej rzeczy w modlitwie, której tam jeszcze nie doświadczyłem, to wskrzeszenia. Tego doświadczę w tym miejscu. Niedługo. Bardzo uwalniające jest to, co Monika podkreśliła. W tym wszystkim, co robimy dla Boga, że tak, to wszystko, co robimy dla Boga, robimy dlatego, że Jezus nam powiedział, byśmy te rzeczy robili. Amen. Kładziemy ręce na chorych, by oni byli uzdrowieni. My kładziemy ręce na chorych i modlimy się, ale to Bóg uzdrawia przez swoją moc, tak? Kiedy byłbym przewodem elektrycznym i podłączyłbym jeden koniec do elektrowni, a drugi do żarówki, i tak jeden palec do żarówki, a drugą do elektrowni, to popłynie prąd, tak? Ale bez tego kabla, kiedy jest przerwa, nie zaświeci. Tak samo Bóg tak sobie to wymyślił. Potrzebuje człowieka do tego, by mógł coś zrobić. Jeżeli ty nie staniesz w miejscu, tak jak Monika odważnie stanęła, by modlić się o wskrzeszenie swojego wujka, jeżeli ty nie staniesz w modlitwie w tym miejscu, w którym jesteś, to nikt za ciebie tam nie stanie. Bo na przykład pracujesz z koleżanką czy z kolegą w biurze i nie ma nikogo w tym miejscu, kiedy on ci mówi o swoim problemie. Ale to ty możesz powiedzieć, słuchaj, jest ktoś, kto może ci pomóc. To jest Jezus. O! Amen? Więc takie nastawienie jest kluczem do tego, byśmy w takiej wolności mogli robić to, co powinniśmy robić. Ostatni rozkaz Jezusa do swoich uczniów. Idźcie, głoście Ewangelię. Kładźcie ręce na chorych. Będą uzdrowieni. Uwalniajcie, wyganiajcie demony. Uzdrawiajcie. To wszystko jest to, co on powiedział. Czy dzieje się coś ponad to, co on powiedział wcześniej? Nie. Dzieje się wszystko to, co powiedział, że będzie się działo, kiedy my będziemy posłuszni i pójdziemy. To jest wszystko. Więc kiedy ja kładę ręce na chorego, a on nie jest uzdrowiony, halleluja, zrobiłem, co do mnie należało. Boże, może to było jakieś ziarenko, a może po prostu ten ktoś nie zdążył powiedzieć, albo nie załapał, że już został uzdrowiony, tak? Dopiero się okazał, aha, za jakiś czas jestem, stąd ten telefon mamy tej dziewczyny, o którą się Monika modliła. Kochani, takie nastawienie i takie zrozumienie rzeczy przynosi nam wolność i radość. Ja zrobiłem to, co do mnie należało, reszta należy do Boga. Amen. Mogę chodzić w wolności, mogę się modlić rok, dwa, trzy, nieważne. Ważne jest, że cały czas staję do modlitwy, by się modlić, by robić to, co Bóg powiedział przez Jezusa, byśmy robili. I koniec. Amen? Więc jeżeli taka sytuacja będzie jutro w pracy, na ulicy, w tramwaju, kiedy Duch Święty tak cię delikatnie powie, zobacz na tą osobę, podejdź do niej, zrób to, co on będzie ci mówił. Cokolwiek to będzie. Amen?
Halleluja. Ja mam takie pytanie. Jakiego jesteście wyznania? Co wam się kojarzy, jak takie pytanie się zadaje, nie? Od razu, o, ja to jestem protestantem, ja jestem ewangelikiem, ja jestem katolikiem, ja jestem takiego wyznania, nie? A Słowo Boże mówi, że jesteśmy jakiego wyznania? Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków mówi o tym, że jesteśmy jednego wyznania Jezusa Chrystusa. Amen? A jak myślicie, jakiego wyznania, a może inaczej, jakiej denominacji jest Pan Bóg? Trochę śmieszne takie pytanie zadaję, takie aby dla dzieci zadawałem pytanie. Ale jest, ma jakąś denominację Pan Bóg nasz? Myślę, że chyba nie. On nie ma denominacji. On patrzy na serce. A swego Syna dał poprzez miłość, bo tak nas każdego ukochał. Amen? Ja tylko przeczytam jeden werset. Z tego wszystkiego, co tutaj nasze kochane siostry mówiły. Sylwia i Monika. List apostoła świętego Pawła do Rzymian. Nie masz Żyda, nie masz Greka. Nie masz niewolnika ani wolnego. Nie masz też mężczyzny ani kobiety. I teraz możemy dodawać sobie dalej. Nie masz katolika, ani protestanta, ani luterana, ani jakiegoś innego, lecz, mówi na końcu, jesteście wszyscy jedno, ale w kim? W Jezusie Chrystusie. Wszyscy jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. Gdybyśmy tak dzisiaj każdego z nas zapytali, w co wierzysz? Chociaż śpiewaliśmy dzisiaj wspaniałą pieśń. W co wierzymy? W kogo wierzymy? Jak wierzymy? Ale gdybyśmy się każdego z was zapytali doktrynalnie, jak w to wierzysz? Jak w to wierzysz? Każdy z nas by się różnił. Każdy. I dlatego najważniejszy w tym wszystkim kto jest? Jezus Chrystus. Bo Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. Nie ma innego imienia jak tylko Jezus Chrystus. I to jest najważniejsze, co łączy wszystkich ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. I dlatego jakkolwiek dzisiaj sobie myślisz, jestem w takim ugrupowaniu, jestem w takim, a tutaj mówią tak, nie patrz na to. Patrz na Jezusa Chrystusa. A ten, który obok ciebie siedzi lub gdzieś dzisiaj modli się, to jest twój brat i siostra, bo tak mówi Słowo Boże. A jeżeli wybierasz co innego, to jest twój wybór. Amen?